Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witam, Kasiu. W Toruniu jest wiosna. Mam nadzieję, że u Państwa również. Witam też panie, które od dłuższego czasu już przychodzą na te nasze audycje, przysłuchują się audycjom. Mam nadzieję, że kiedyś wezmą odpowiedzialność za tę audycję. Pani Karolina i pani Ania, studentki z Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej
i Medialnej w Toruniu. Ale przede wszystkim witam dzisiejszych gości dzisiejszej audycji. Pani Maria Trymerska oraz pan Waldemar Kułakowski. Dzisiaj będziemy mówić o rodzicielstwie zastępczym. Państwo są z Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wirgiliusz. Pan Waldemar Kułakowski jest szefem, prezesem stowarzyszenia. Pani Maria wiceprezesem, a więc osoby zorientowane jak najbardziej w zagadnieniu. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli i chcą wziąć udział w tej audycji. Drodzy Państwo, rozpoczniemy naszą audycję może od wyjaśnienia pojęć, bo kiedy mówimy o dzieciach, które są pozbawione władzy rodzicielskiej, które przebywają w domu dziecka, to myślimy sobie o tym, że dobrze byłoby, żeby takie dzieci znalazły jakąś rodzinę, rodzinę adopcyjną, rodzinę zastępczą. Często nam się wydaje, że to jest to samo. Okazuje się, że nie. Proszę, wyjaśnijmy te pojęcia, przynajmniej trzy pojęcia. Rodzina zastępcza, pogotowie zastępcze, adopcja. Kto z Państwa? Szef? Pan prezes Waldemar Kułakowski.
Pani Barbara, dziękuję za zaproszenie. Witam słuchaczy. Rodzicielstwo zastępcze zajmuje się opieką nad dziećmi, które straciły tą możliwość opieki rodzicielskiej we własnym domu. Są to najczęściej przykre sytuacje, jakieś trudne okoliczności, które powodują, że dzieci nie mogą znajdować się pod władzą rodzicielską rodziców, którzy je urodzili.
I w tej chwili najczęściej są to tak zwane sieroty społeczne, prawda? Już jest bardzo mało sierot naturalnych w placówkach.
No tak, jednak postęp medycyny jest taki, że jest coraz mniej osób umiera w młodym wieku, więc to sieroctwo jest społeczne. Dzisiaj już mówimy o kolejnym rodzaju sieroctwa,
eurosieroctwo.
Tak. Mało jeszcze tego jest tutaj na naszym rejonie, ale słyszeliśmy już o takich przypadkach. No, jakieś podstawowe pojęcia, jakieś zasadnicze różnice, jakie są pomiędzy tymi pojęciami. Generalnie podstawową zasadą, jaka jest o umieszczeniu dziecka, jest to, jaki jest stan prawny tego dziecka. Jeżeli dziecko ma rodziców biologicznych, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej przez stosowny sąd rodzinny, to takie dziecko, które jest, nie ma już nad sobą władzy rodzicielskiej, jest jak gdyby kwalifikowane do adopcji, ponieważ ono jest uwolnione prawnie i stosowne instytucje, mam na myśli ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, wdrażają procedurę znalezienia rodziny adopcyjnej dla dziecka, które jest prawnie wolne.
Ta rodzina adopcyjna, to co to takiego wobec tego?
No, adopcja jest to, inne słowo na to, jest to przysposobienie. Są oczywiście różne rodzaje przysposobienia. Mówimy teraz domyślnie o przysposobieniu pełnym, czyli o takim, gdzie nowi rodzice wchodzą w pełnię praw, jakie przysługują rodzinie, rodzicom biologicznym. Czyli decydują o dziecku. Te dziecko wchodzi w pełnię praw dziecka biologicznego, czyli dziedziczy. Wszystkie jak gdyby sprawy prawne.
Również jest możliwa zmiana nazwiska?
Oczywiście. Tak? Co więcej, skutki prawne są też tego takie, że dziecko w momencie przysposobienia staje się częścią rodziny. To znaczy, że na przykład ma babcię, że w sposób prawny jak gdyby otrzymuje babcię, która jest prawną jego, jest w powinowactwie. I to jest bardzo duża i zasadnicza różnica między adopcją a rodzicielstwem zastępczym.
No właśnie.
Rodzicielstwo zastępcze zajmuje się dziećmi, najczęściej dziećmi, których sytuacja prawna jest, jak my to nazywamy i prawnicy mówią, nieuregulowana. Mhm. To znaczy najczęściej jest prowadzone postępowanie sądowe, które ma na celu w pierwszej kolejności zdyscyplinowanie rodziców biologicznych i naprawienie tych przeszkód, które uniemożliwiają to, że oni mogą, że nie pełnią funkcji rodzicielskiej, a jeśli to nie skutkuje, to niestety sądy jak gdyby idą w kierunku większych rygorów. Ostatecznym rygorem jest pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzicom.
Natomiast w momencie tej procedury, w okresie tej procedury, bo to trwa, takie dzieci mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej, rozumiem, tak?
Oczywiście najlepszą formą żeby, dla nich
po to, głowy, żeby nie były w placówce.
Żeby nie były w placówce, żeby jak gdyby nie dodatkowo nie traumatyzowały się.
Tak.
Te dzieci najczęściej już mają taką obfitość przeżyć, że każde kolejne tylko pogłębia ich, ich problemy.
A pogotowie zastępcze?
Pogotowie rodzinne.
Rodzinne.
Jest taką specyficzną formą rodziny zastępczej, która zajmuje się dziećmi z tak zwanej interwencji. Mhm. Mając na myśli interwencję, myślę o jakichś drastycznych wydarzeniach. To znaczy o takich wydarzeniach, w których musi interweniować czy to policja, czy sąd rodzinny i musi to, robić to dosyć gwałtownie, natychmiastowo, gdyż najczęściej zagrożone jest zdrowie bądź życie dzieci. Mam na myśli tutaj oczywiście...
W szpitala też dziecko, jeżeli mama zrzeka się.
Też jest dosyć duża ilość dzieci, które, których mama jeszcze przed porodem, jak gdyby dopełnia różnych formalności, zrzeka się prawa do dziecka i dopóki uprawomocni się taka decyzja, ona trwa 6 tygodni, czekamy na uprawomocnienie się takiej
to
decyzji,
w tym czasie takie maleńkie dziecko,
trafia do pogotowia rodzinnego. Naukowe badania, które są teraz coraz bardziej publikowane, coraz bardziej dostępne, mówią o tym, że zasadniczym momentem życia, kształtowania się dziecka jest okres od urodzenia do 18 miesiąca życia. Cały neurorozwój dziecka, rozwój tworzenia się więzi z opiekunami, to jest w tym pierwszym okresie życia. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, że takie malutkie dziecko odczuwa, ale ono naprawdę odczuwa to pochylenie się nad nim, to ukojenie, ono szuka kontaktu. I wtedy najlepszym miejscem dla niego jest nie łóżeczko w szpitalu, gdzie jest anonimowe, ale ta mama zastępcza, która je utuli, kiedy trzeba, kiedy jest na wezwanie tego dziecka, kiedy pełni tą rolę matki, piastunki.
Tak. Już powiedzieliśmy troszeczkę o dzieciach, które mogą być w rodzinie zastępczej. A powiedzmy, kto może zostać rodzicielem zastępczym?
W zasadzie to jeszcze na temat
dzieci,
na temat tych rodzin zastępczych, tak. Bo pogotowie jest jedną z form rodziny zastępczej, natomiast rodziny zastępcze dzielą się jeszcze na zawodowe.
Aha.
Czyli niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zawodowe, rodziny spokrewnione z dzieckiem lub rodziny niespokrewnione z dzieckiem, ale też niezawodowe. My jesteśmy tutaj oboje rodzinami zawodowymi. Ja jestem rodziną zawodową specjalistyczną.
Co to znaczy?
W mojej rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci i dzieci są z problemami zdrowotnymi poważniejszymi. Właściwie u nas dzieci, wszystkie dzieci, które są w rodzinach zastępczych, bez względu na te podziały, nie są to dzieci zdrowe. W mniejszym lub większym stopniu są zaburzone. I są to choroby fizyczne, są to choroby emocji. Natomiast w naszych rodzinach przebywają dzieci, w rodzinach zawodowych, specjalistycznych właśnie przebywają dzieci, które są bardzo zaburzone, które wymagają ciągłej, codziennej rehabilitacji. I czy to jest rehabilitacja fizyczna, czy to jest rehabilitacja na przykład psychologiczna, logopedyczna, każda właśnie z tych. I są też rodziny wielodzietne, zawodowe wielodzietne. I jeszcze są też rodzinne domy dziecka, no ale to jakby już...
Tak, powiedzmy troszeczkę, jak państwo trafili na... Jak państwo zdecydowali się na podjęcie takiej roli rodzicielstwa zastępczego, podjęcie rodzicielstwa zastępczego?
Ja pracowałam przez wiele lat, w zasadzie całe moje życie zawodowe, jestem nauczycielem. Nie mam własnych dzieci i zawsze no, dzieci były mi bardzo bliskie. I no, od dłuższego czasu, ja jestem 5 lat, około 5 lat, prawie 5 lat rodziną zastępczą. Dużo wcześniej myślałam o tym, szukałam różnych możliwości, no i dostałam adres do ośrodka adopcyjnego i skończyłam kurs. Tu może kolega już powie, jak zostać rodziną
wyszło z pragnienia, ale zanim powiemy o tych formalnych sprawach, oczywiście, to tutaj pytam o takie właśnie
pragnienie, troszeczkę głębsze. To jest jakby, tak, chęć i pragnienie to jest jakby no, to podstawa. Początek. Mm-hmm. Natomiast no, żeby dojść i uzyskać statut rodziny zastępczej, żeby no, potem otrzymać dzieci, no to jest oczywiście proces, dosyć długi proces i no, trzeba go przebrnąć i sam początek taki, gdzie mamy ochotę, czy pragnienie zostać rodziną zastępczą, nie oznacza, że przechodząc przez tą drogę, tak, w którymś momencie albo my nie zostaniemy zaakceptowani, mm-hmm. ewentualnie my się również, znaczy my mówię w sensie...
Tak, oczywiście, najogólniej.
Tak, można się w każdej chwili wycofać, bo się może okazać, że no niestety jest to za trudne, I nie możemy podołać i sprostać temu zadaniu trudnemu. Tak. I po prostu jest grono ludzi, które kończy pozytywnie szkolenie, natomiast nie decyduje się, bo właśnie z tego powodu, że jest to zbyt trudne.
Tak. Panie Waldemarze, a pan?
No... Zastanawiam się, jak skrócić moją opowieść, bo ona nie jest taka krótka. Generalnie mogę powiedzieć tak, że tą inicjatywę w naszym domu o tym, że zostaliśmy jako cała rodzina z małżonką plus nasza dwójka dzieci pogotowiem rodzinnym, była inicjatywą mojej żony. Moja małżonka od 1987 roku cały czas do teraz pracuje zawodowo, zawsze opiekując się kimś. Zaczęła pracę jako siostra pogotowia PCKO, opiekując się chorymi osobami na nowotwory. Pracowała później w naszym domu, opiekując się swoją babcią do jej śmierci. Pracowała w ośrodku rehabilitacji dzieci i młodzieży, zajmując się dziećmi chorymi. Pracowała dorywczo, opiekując się dziećmi z autyzmem, z porażeniem mózgowym. No i generalnie całe nasze jakieś takie życie i zawodowe, i zupełnie prywatne wiązało się z opieką nad kimś. I któregoś dnia moja małżonka mówi, wiesz, dowiedziałam się, że można zostać rodziną zastępczą i można w własnym domu mieć dzieci. Ja nic dużo na ten temat nie wiedziałem. Jak gdyby obydwoje żeśmy zaczęli się interesować. Dowiedzieliśmy się, że aby być rodziną, trzeba ukończyć odpowiednie szkolenie, więc zapisaliśmy się na takie szkolenie w toruńskim ośrodku adopcyjnym. Jak gdyby będąc w trakcie szkolenia, już wiedzieliśmy, że na pewno chcemy zostać rodziną i wiedzieliśmy, że chcemy zajmować się dziećmi chorymi. Najpierw myśleliśmy o dzieciach niepełnosprawnych, bądź głuchoniemych. Natomiast ci, którzy nas szkolili, widzieli nas, że najlepiej będzie, jeśli będziemy pogotowiem rodzinnym, czyli będziemy się zajmować tymi dziećmi w tej pierwszej fazie, w tej takiej fazie najtrudniejszej tego oderwania właśnie, od rodziców, tak. Kiedy jest niezrozumienie, tak, dzieci nie wiedzą, co się dzieje.
Emocji, bólu, tak, tak.
Ale to muszę podkreślić, to muszę tu powiedzieć, że nasza decyzja nie była tylko naszą decyzją. Naszym najważniejszym, jak gdyby, rzeczą, która w naszym życiu jest to, że my modlimy się do Boga o to, żeby nas prowadził i mieliśmy przekonanie, że mamy to robić. I do dzisiaj mamy to przekonanie i to przekonanie pozwala nam przezwyciężać kryzysy, bo one są. Jeśli ja wiem, co robię i co jest moim celem, to trzymam się tego. Jest mi łatwiej. Chociaż nie jest łatwo. Ale to, że mieliśmy to wskazanie z góry, że to mamy robić. Ja wiem, że to dla wielu ludzi, czy dla urzędników, czy dla jakichś profesjonalistów jest to mało jak gdyby merytoryczne, ale z mojego punktu widzenia, z moich odpowiedzi, jakie ja w sobie mam, jest to najistotniejsza rzecz. I taka była nasza droga. I dziś mimo, że jest trudno, przeżywamy duże trudności, jakieś takie osobiste, to trzyma nas to, że to nie nasza wola.
Tak, no chciałabym w tym miejscu jednak zapytać o taką może trudną sprawę, mianowicie często się mówi, że dzieci z rodzin, które przeżywają problemy, są zabierane zbyt szybko i pochopnie, że za dużo jest jak gdyby ludzi, którzy jak gdyby czekają na te dzieci po to, żeby je oderwać od rodziny tej macierzystej. Jakie państwo mają doświadczenie?
No ja bym mógł teraz godzinami na ten temat opowiadać.
Mm-hmm. Przepraszam, zaczęłam ten temat, który na pewno też
prawdopodobnie wgłębiłbym się w jakieś takie poważne rzeczy, wręcz polityczne, bo to niestety my mówimy o rzeczach, które są istotne, które są związane z uczuciami, ale my się zderzamy też z administracją, my się zderzamy, że ktoś musi to finansować, my się zderzamy z takimi wieloma rzeczami, które są jak gdyby poza emocjami. To, co pani mówi, jest bardzo ważne. Powiem może w skrócie. Samorządy lokalne, zwłaszcza samorządy powiatowe, mają obowiązek troszczyć się i zapewnić opiekę dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. Jest to ustawowy obowiązek władz samorządowych. Natomiast my cały czas o tym mówimy, że rodzicielstwo zastępcze obciąża budżet samorządów, czy to gminy, czy to powiatu. Ale my o tym mówimy, że jeżeli wydajemy pieniążki, to pierw wydajmy te pieniążki dla tej rodziny. To znaczy, tak, aktywizujmy, pomóżmy rodzicom w tych trudnościach wyjść najczęściej z różnych nałogów. Pracujmy z tą rodziną. Pomoc społeczna ma różne narzędzia w swoich rękach, jak kontrakty. Generalnie kiedy uruchamiamy jakiekolwiek
kontrakty,
środki...
Może pan powie, o co chodzi, bo to wiem, o co chodzi, natomiast radiosłuchacze niekoniecznie może...
No są to umowy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a beneficjentami tej pomocy, które jak gdyby uszczegółowiają warunki, na których udzielana jest pomoc. To nie jest tak, że my w Polsce prowadzimy rozdawnictwo, natomiast chcemy pracować, tak? Chcemy eliminować przeszkody. A żeby eliminować przeszkody, to należy stawiać wymagania. Myślę, że to jest bardzo proste. I no, jak gdyby my jesteśmy za tym, żeby dzieci trafiały do rodzin zastępczych w ostateczności, kiedy już nie ma jak gdyby możliwości pracy z rodziną, kiedy tym dzieciom jest niedobrze, kiedy tym
zagraża bezpieczeństwo
zdrowie.
Życiu,
jeżeli przebywanie w rodzinie zagraża zdrowiu dzieci, no to wtedy oczywiście trzeba dzieci separować, to jest trudne, ale wtedy umieszczać je poza rodziną naturalną i albo jest to placówka, albo jest to rodzina zastępcza. Natomiast w pierwszej kolejności to są właśnie zadania pomocy, aby pracować z rodziną. I myślę, że jeszcze sobie powiemy na temat jakiegoś takiego środowiska prawnego, w jakim znajduje się rodzicielstwo zastępcze. My czekamy na nową ustawę, ale generalnie to środowisko prawne w pierwszej kolejności mówi o tym, żeby pracować z rodziną i w tym celu tworzy się nowe stanowiska w pomocy społecznej, są tak zwani asystenci rodzinni, którzy będą bezpośrednio pracować z rodziną. Będą dopingować rodziców biologicznych do tego, żeby zrobili coś z sobą, żeby...
A wręcz będą uczyć ich żyć po prostu, gotować obiady.
Bo często
na czas pilnować, żeby dzieci trafiły na czas do lekarza, szczepienia, lekcje, odrobienie lekcji, kontakt z nauczycielem w szkole przez takich rodziców, żeby... Także, że też asystent rodziny właśnie jest w tym celu powołany.
Tak, trzeba tutaj powiedzieć, że taki asystent nie jest opresorem rodziny. To trzeba o tym, prawda? On ma zwyczajnie pomagać. Tak. Pomagać i uczyć często
projekt
tych funkcji.
Ustawy używa funkcji, że ma być przyjacielem i powiernikiem rodziny.
Mhm. Czy tutaj na naszym terenie już funkcjonuje ta instytucja asystenta rodzinnego?
Ta instytucja jest umieszczona w projekcie ustawy, który w zeszłym tygodniu jak gdyby zszedł z takiej fazy prac w podkomisji sejmowej. Czekamy na tą ustawę, jeszcze będą czytania w Sejmie, oczywiście cała procedura. Natomiast są powiaty w Polsce, które jak gdyby pilotażowo, niezależnie od tej ustawy, one jak gdyby wyszły przed szereg, mają widocznie na to środki, mają jakiś cel, widzą to,
wiemy
widzą sens
tego.
Wiemy
już, jak to się sprawdza?
No, na pewno są to informacje medialne w różnych artykułach w gazetach, bądź w różnych takich programach publicystycznych, społecznych. Nieraz są takie informacje o asystentach właśnie rodzinnych. Ja wiem, że w mieście Gdańsk funkcjonują takie stanowiska i oni pracują bezpośrednio z rodziną.
Tak, drodzy Państwo, jest 13:24 minuty w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Dzisiaj rozmawiamy o rodzicielstwie zastępczym. Naszymi gośćmi są Państwo, pani Maria Trymerska oraz pan Waldemar Kułakowski, Państwo z Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wirgiliusz. No, rozmawiamy dalej wobec tego. I chciałabym, żebyśmy przez chwileczkę skupili się na tym przygotowaniu rodziny, bo myślę sobie, że no wyczytałam, że to jest kilkumiesięczne przygotowanie, sześciomiesięczne. Nie wiem, czy to takie długie, ale pomyślałam sobie, że w zasadzie to może dobrze, bo tak jak oczekuje rodzina na dziecko, które jest poczęte, które żyje pod sercem mamy i też się oczekuje, i też się myśli, też się przeżywa, to tak samo trzeba dorastać, dojrzewać pewnie do tej sytuacji, że zostanie się rodzicem. Nie wiem, kto na ten temat, pani Maria?
Tak, no w naszym toruńskim ośrodku adopcyjnym jest stosowany taki program Pride. To jest właśnie według tego, są szkolone rodziny zastępcze. No tak jak pani mówi, no może on 6 miesięcy nie trwa, sam ten kurs, to szkolenie, może nie kurs, a szkolenie. Natomiast no dalsze procedury, to znaczy badania psychologiczne, przez które przechodzimy i no to w rezultacie jest 6 miesięcy. No Pride polega na tym, to są panie trenerki z ośrodka adopcyjnego, przygotowane odpowiednio do tego. Jest to, dla mnie osobiście był to bardzo trudny. Był to bardzo trudny okres, bardzo ciekawy, inny zupełnie. Natomiast bardzo trudny.
I dlaczego?
Ponieważ to szkolenie prowadzone jest w dwóch jakby formach. Są wykłady i są warsztaty.
No, te warsztaty
wykłady,
pewnie,
tak. To jak to tak. Się słucha po prostu. Natomiast warsztaty są trudne, ponieważ są takie zadania, w których my jako ci kandydaci jesteśmy wcielani w rolę dziecka, w trudnych, najtrudniejszych dla niego sytuacjach. Panie są tak sugestywne i tak potrafią to zorganizować i tak, że zdarzało mi się, zresztą nie tylko mi, bo tutaj wiem, że wielu innym, po prostu z płaczem wychodzić z tych warsztatów. Byłam bardzo emocjonalnie jakoś tak
rozbita,
tak. Mm-hmm. Niemniej było to bardzo ciekawe przeżycie i na pewno no, jest to bardzo potrzebne szkolenie, które właśnie nie tylko daje jakąś wiedzę, no bo oczywiście wiedzę się zdobywa w trakcie pracy z tymi dziećmi, no nie ukrywajmy, że to wszystko się na tym szkoleniu. Natomiast no, dało, to nawet już, nawet nie to, że się człowiek chce zajmować tym dziećmi, po prostu dało dużo do myślenia nad samym
tak.
sobą,
mm-hmm.
tak. Się poznaje. Poza tym no, są też wizyty domowe. Wygląda to tak, że co kilka sesji pani przychodzą, odwiedzają w domu i to nie w sensie takim, żeby zwiedzać mieszkanie. No, mm-hmm. Oczywiście też warunki muszą być spełnione. Natomiast jest szczera rozmowa. Pisze się też po każdej sesji, dostaje się zadania domowe, bardzo też trudne, takie właśnie, które wchodzą w głąb człowieka, tak? Bardzo trudne pytanie, na przykład z okresu dzieciństwa własnego, stosunku do rodziców, w rodzinie. Mm-hmm. Człowiek sobie przypomina, jak to było i no po prostu jakby od nowa to wszystko widzi i
często się poznaje tak naprawdę człowiek
zaczyna rozumieć rodziców, dlaczego akurat tak się postąpili, a nie inaczej. Jako dziecko, jako człowiek no, młody nie zawsze się jest jakby po stronie rodzica, a potem się przechodzi na drugą stronę i wtedy dopiero to się zaczyna rozumieć. Było to bardzo ciekawe, natomiast mówię, i bardzo trudne. I po takim szkoleniu no wiele osób no, stwierdza, że
nie są w stanie.
Jest to jednak za trudne, mm-hmm. że nie są w stanie. A wiedzę i taką praktykę to zdobywa się dopiero wtedy, kiedy się otrzymuje dziecko mm-hmm. z domu dziecka mm-hmm. czy z pogotowia rodzinnego w moim przypadku i wtedy dopiero można zweryfikować te wszystkie wiadomości, które się zdobyło na...
Tak, rozumiem. Panie Waldemarze, chciałby pan coś dodać?
Dopowiedzieć.
Bardzo proszę.
Szkolenia są na tyle istotne, ponieważ środowisko rodzin zastępczych, jak każde środowisko, ma między sobą, jak to się mówi, czarne owce. To znaczy są osoby, które są rodzinami zastępczymi, a nimi nie powinni być. Mhm. Ponieważ albo mają złe motywacje, albo mają złe metody, albo korzenie ich są jakieś bardzo złe. I właśnie szkolenie ma na celu też przyjrzenie się tym rodzinom, zobaczenia ich motywacji, aby wyeliminować osoby, które nie powinny być rodzicami zastępczymi. My wielokrotnie w mediach słyszymy o jakichś takich sytuacjach, które miały miejsce, od których nie możemy uciec. Takie sytuacje są wynikiem albo złego szkolenia, albo wydania opinii kwalifikującej rodziny do tego, że mogą być oczywiście negatywnej, złej opinii, niewłaściwej, bądź braku nadzoru nad taką rodziną. My pełnimy funkcję na zlecenie władz samorządowych. One nas nadzorują, podlegamy opiece, kontroli, wsparciu i aby nie dopuścić do jakichś nadużyć, jakichś nieprawidłowości, w pierwszej kolejności szkolenie powinno takie osoby eliminować. Dlatego to szczególnie to podkreślam, że rolą szkolenia jest nie tylko wyszkolenie rodziców do tej funkcji, ale jak gdyby prześwietlenie ich, przesianie.
Wybranie tych osób, które mogą być po prostu.
A zwłaszcza odrzucenie tych, które nie mogą być.
Tak. To dziękuję bardzo. Oddamy głos radiosłuchaczom teraz już. Mogą państwo rozmawiać z gośćmi naszymi. Przypomnę, że gośćmi jest pani Maria Trymerska. Oraz pan Waldemar Kułakowski i pani Maria i pan Waldemar są rodzicami zastępczymi z tym, że pani Maria tworzy rodzinę zastępczą, natomiast pan Waldemar pogotowie rodzinne. Drodzy państwo, nasze telefony. Już widzę, że Kasia odbiera, ale przypomnę. 655-2355 i 655-2356. 56 to numer kierunkowy. Jeszcze, Kasiu, dodam tylko telefony z zagranicy, dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-2333, 655-2366, 011-4856 to dla radiosłuchaczy z Kanady i USA. Odbieramy już telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię do audycji, tutaj właśnie wysłuchałam o rodzinie zastępczej. Mam taki problem. Ja zostałam rodziną zastępczą dla dziecka, w którym był problem alkoholowy obojgu rodziców. Tam jest troje dzieci. Na dzień dzisiejszy ja wychowuję praktycznie od małego dziecko, które jest z porażeniem, dziecięcym porażeniem mózgowym, ma na dzień dzisiejszy 9 lat chłopczyk. Opiekowałam się nim, po prostu rodzice się nim nie zajmowali, dziecko było, tam była przemoc, alkohol, matka alkoholiczka, ojciec alkoholik. I proszę, ja mam takie pytanie, bo ja podałam rodziców obojga ograniczenie praw rodzicielskich, jestem babcią, chciałam powiedzieć, tych dzieci. Podałam o ograniczenie rodzicom praw rodzicielskich z tego względu, że po prostu dzieci były krzywdzone, bo wiem, że były bite przez opiekunki, bo tam były też opiekunki w domu. I co sąd zrobił? Sąd zasądził, takie postanowienie zrobił, że ja zostałam rodziną zastępczą dla Emanuela, tego właśnie chorego chłopczyka z dziecięcym porażeniem mózgowym, a dwójka młodszych dzieci w wieku 6 i 3 lat pozostała u ojca pod opieką opiekunki, które właśnie biły dzieci, bo z tego względu też ten właśnie Emanuel, on jest porażony ruchowo, ale jest bardzo mądre, inteligentne dziecko. Z tego właśnie, dlatego też uciekał z domu, nie chciał w tym domu być, bo rodzice go zostawiali, opiekunki też przemoc stosowały wobec dziecka.
Ale jakie jest pytanie tu do naszych gości?
Ja mam takie pytanie, właśnie, dlaczego dzieci zostały rozdzielone i nie mają kontaktu? Ja po prostu mam trudności, teraz nie mogę uzyskać, w ogóle nie mają kontaktu dzieci ze sobą, a dzieci są w dalszym ciągu pod opieką opiekunki, dostały kuratora i ojca.
Tak, rozumiemy pytanie. Przepraszam, bo muszę troszkę skracać, bo już wiemy, o co chodzi.
Tak, i to jest moje właśnie pytanie. Dlaczego takie sytuacje mają miejsce?
Tak, dziękujemy pani bardzo.
Bóg zapłać z Panem
Bogiem. Pozdrawiamy, szczęść Boże. No, wydaje się sytuacja pytanie, nienaturalna,
które pani zadała, no ewidentnie jest adresowane do sądu rodzinnego, który decyduje o tym, jak gdyby my nie mamy na to wpływu i myślę, że jeżeli pani wnioskowała, bo każdy obywatel może złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wydanie jakiegoś stosownego postanowienia. No proszę próbować, proszę informować sąd,
bo
proszę zbierać materiały.
Zasada jest, pani Waldemarze i pani Mario, zasada jest, żeby nie rozdzielać przecież rodzeństwa, prawda?
To znaczy są do tego odpowiednie narzędzia. Proszę zwrócić się do sądu rodzinnego o zbadanie więzi, jakie jest pomiędzy dziećmi a rodzicami biologicznymi.
Ale pomiędzy dziećmi również sobą, pomiędzy dziećmi wzajemnie.
Niech sąd rodzinny jak gdyby zainteresuje się i zbada więzi. Skoro pani mówi, że dzieci uciekają, to znaczy, że ta więź między dziećmi a rodziną, rodzicami biologicznymi jest zaburzona i należy to sprawdzić. Są odpowiedni specjaliści, którzy pracują właśnie przy sądach. Tym się zajmuje najczęściej Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, który jest w gestii sądu. Proszę tam się zwrócić. Nie ma innej drogi. Wszelkie decyzje nie podejmuje. Opieka społeczna nie podejmuje. Ośrodek, wszystkie decyzje o dzieciach postanawia sąd. I tylko tam należy monitorować, tam należy. Proszę zbierać oświadczenia świadków, proszę zbierać, my to mówimy, zbierać amunicję.
Tak, bo musi
ponieważ
pani
to nie są proste rzeczy.
Dokumentować również swoje poglądy. Nie tylko chodzi o pani emocje i pani
jeżeli
pragnienia.
Dzieci są większe, to podpowiadam pani, że dziecko może zostać wysłuchane przez sąd. W odpowiednim wieku oświadczenie dziecka jest argumentem dla sądu i powinien brać pod uwagę, powinien to ważyć.
Tak. Coś do dodania jeszcze mamy? Chyba nie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich zebranych i pozdrawiam.
Witamy pana również.
Ja mam takie...
Gdyby pan powiedział swoje imię, to będzie nam łatwiej rozmawiać.
Moje imię Włodzimierz. Witam. Ja przeżyłem po prostu, można powiedzieć, piekło, ale nie ja, tylko moje dzieci. Chciano ich umieścić w rodzinie zastępczej. I sądy... Po prostu ja mówię, że niektóre sądy współpracują z rodzinami zastępczymi i robi się handel dziećmi. Po prostu moje dzieci miały już rodzinę zastępczą wyznaczoną przez zaborem. I gdyby nie media, te dzieci dostałyby się do domu dziecka, do domu zastępczego. Dzieci były bezkonfliktowe. Zanim nim była szkoła, był ksiądz proboszcz. Gdym zaniósł oświadczenie księdza proboszcza, to sędzia mi powiedział tak, że sąd, tu jest sąd, a ksiądz proboszcz nie ma nic do gadania względem dzieci. Był to sędzia, który po prostu złośliwie znęcał się nad tymi dziećmi, bo wydał wyrok o natychmiastowe umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. I gdyby nie media, te dzieci byłyby zabrane. Ale nikt się nie zastanowił nad tym, jak straszną krzywdę zrobiono dzieciom. To się odbiło na psychice dzieci do dzisiejszego dnia. W szkole jedna z córek miała trzecie miejsce w klasie. Tak, uczyły się dobrze. Nie mówię o najmłodszych synach, którzy gorzej się uczyły, ale byli spokojni, byli grzeczni i nic szkoła do nich nie miała. Tylko tyle, że po prostu byli słabsi w nauce.
Panie Włodzimierzu, musimy przyjąć to, co pan mówi jako prawdę, jako
pewną... To jest
tak,
wszystko
nie będziemy tutaj, halo, nie będziemy tutaj rozpatrywać, nie będziemy panu dodatkowych pytań zadawać, ale aż się prosi, żeby zadawać te pytania. Tutaj już pan Waldemar powiedział o tym, że rodziną zastępczym generalnie nie chodzi przecież o to, żeby dzieci wyrywać, prawda? Tu pani Waldemarze, proszę, czy pani Mario.
Tak, oczywiście, no, dzieci czekają na rodziny zastępcze. Dzieci są umieszczone w domach dziecka, ponieważ nie ma rodzin zastępczych, więc no, tutaj no, nie rozumiem.
To jakaś anomalia, ale nie będziemy o to dopytywać, bo to nie jest forum odpowiednie, żeby tutaj... Bo jakiś powód musiał być, że zostało skierowane...
No, ten telefon jest drugim telefonem, tak, który świadczy o nieprawidłowości podejmowania decyzji przez sąd.
Aha, no właśnie.
Nie podważamy ich, one są niezawisłe, ale wiemy, że czasami się mylą.
Tak, tak. Dobrze, panie Waldemarze, dziękuję bardzo. I pana Włodzimierza również pozdrawiamy i całą rodzinę i życzymy, żeby jak najlepiej się układało w rodzinie, bo to o to chodzi. No, mówimy przecież o tym, że nawet najbardziej skromna rodzina jest lepsza niż placówka, prawda, niż placówka opiekuńcza. I tutaj i pani Maria pewnie, jest, szczególnie pan Waldemar, bo pamiętam z poprzedniej audycji doświadczenie, o którym pan opowiedział. Na pewno państwo mają takie doświadczenia, jak dzieci tęsknią do swoich rodziców pewnie również. Mimo tego, że czasami spotyka je w rodzinach, no obiektywnie rzecz biorąc, jakaś krzywda. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Karolina z Sosnowca.
Witamy Pani Karolina.
Ja dzwonię z takim pytaniem. Czy jest taka możliwość, aby rodzic w testamencie mógł napisać, może najpierw przedstawię sytuację, o czym mówię. Jest matka, ma trójkę dzieci. Jej matka, czyli babcia tych dzieci, zakłada, że gdyby cokolwiek się z tą matką stało, która sama wychowuje te dzieci, ona te dzieci rozdzieli pomiędzy wujków, że tak powiem, czyli każde dziecko do jednej rodziny. Mhm. Czy jest taka możliwość, żeby matka w testamencie zastrzegła sobie, że na przykład dzieci, jeżeli mają iść, to wszyscy razem do jednej rodziny? Czy jest taka możliwość, żeby ktoś z rodziny rozdysponował, brzydko to nazwę, przepraszam, no, ale nie mogę znaleźć innego słowa, rozdysponował, gdzie które dziecko pójdzie, czyli na przykład jedno do wujka, drugie do cioci, trzecie tak, jeszcze tam tak, do kogoś.
Rozumiem,
po tak. prostu, czy można coś takiego uwzględnić, czy sądy biorą to pod uwagę? To jest moje pytanie.
Tak, dziękujemy pani bardzo, pani Karolino. Szczęść Boże, odpowiadamy.
Może odpowiem. Oczywiście to, co pani mówi, jest możliwe, ponieważ jest coś takiego jak instytucja adopcji ze wskazaniem. Czyli mama biologiczna rodzi dziecko i jak gdyby wskazuje, kto ma być rodziną adopcyjną. Jest to dosyć preferowane, dosyć często preferowane. Natomiast to, co pani mówi, to ja myślę, że to nie należy aż sięgać tak głęboko jak do testamentu. Wystarczy, jeżeli jest taka obawa, że z mamą biologiczną dzieci ze względu może na jakąś istniejącą chorobę może się wydarzyć coś, gdzie nie będzie mogła sprawować tej opieki, to proszę udać się do sądu rodzinnego, przedstawić sprawę i myślę, że tam będą osoby, które pomogą.
Ale pani pewnie chodzi o takie umocowanie już, żeby nie było później takiej sytuacji, to znaczy, że sąd rozdzieli tak, jak
ja się obawiam, że taka decyzja wskazująca w testamencie, no traktujemy dzieci wtedy bardzo przedmiotowo. Przedmiotowo one stają się jak gdyby elementem, nie wiem, majątku. To bardzo źle to brzmi. Myślę, że można to, jeżeli jest takie uzasadnione obawa o takie zdarzenia, to zawczasu jak gdyby iść i dowiedzieć się, jak to można, nie testamentem, ale odpowiednim postanowieniem sądu.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystian ze Śląska, z Racimorza.
Witamy pana.
Ja jestem pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zajmuję się interwencjami kryzysowymi, ale też widzę, czym zajmuje się tutaj koleżanki i koledzy, którzy oczywiście pracują w dziale pomocy dziecku i rodzinie. Tutaj pan wspomniał bardzo ciekawą wypowiedź, mianowicie lepiej pomagać rodzinom biologicznym i kontrolować ich, niżeli odbierać dzieci siłą, bo tak to się odbywa, że sądy często rodzinne zbyt pochopnie wydają decyzje albo bardzo szybko, bez konkretnych dowodów, bez prób naprawienia sytuacji w rodzinie, no i te dzieci się odbiera. Oczywiście Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie otrzymują tutaj decyzję sądu, często umieścić natychmiast w rodzinie zastępczej albo w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Jest to prawdziwy dramat, kiedy młode osoby pracujące jako pracownicy socjalni w PCPR-ze, prawda, udają się na miejsce, często proszą o pomoc policję, tak, i muszą te dzieci odbierać. Często to się odbywa z płaczem, ze zgrzytem, z siłą i oczywiście umiejscowiać je czy lokować je w rodzinach zastępczych albo w ośrodku. Jest to prawdziwy dramat dla tych dzieci, chociaż rodzicom często daje jeszcze sąd możliwość, że jeżeli zmienią swoje postępowanie, mówię o rodzicach biologicznych,
tak, tak,
to w każdej chwili mogą się zwrócić do sądu o przywrócenie im praw rodzicielskich. To się rzadko zdarza, z moich obserwacji wynika. Ale chcę powiedzieć jedno, że tutaj rola asystenta, o której pan też wspomniał, asystenta rodzinnego, to jest chyba jeszcze bardzo daleka droga. Ja o tym słyszałem kilka miesięcy temu z ust pani minister polityki społecznej. Niestety nic się w tym kierunku nie dzieje, ale z drugiej strony, czy jest to możliwe w sytuacji, w jakiej się Polska znajduje? Przecież mamy ogromne zadłużenie, mamy też brak środków finansowych, zarówno w gminach, jak i w powiatach. A na dobre przypomnę jeszcze, że niedawno, dwa miesiące temu, rząd obciął wydatki na pomoc socjalną o 2 miliardy w skali kraju. Jest to bardzo dużo. Niektóre ośrodki pomocy społecznej cierpią przez to, bo nie mogą wypłacać nawet należne zapomogi biednym rodzinom. Nawiązuję jeszcze do tego, że zbyt pochopnie sądy podejmują czasem decyzje, może i często, w niektórych miejscowościach. Przykład z ostatniego piątku. Przychodzi do mnie osoba głuchoniema, która także ma męża głuchoniemego. Wspólnie mają, oczywiście po ślubie wspólnie mają trójkę dzieci. Dzieci są normalne, rozmawiają. Babcia tam jest w tym przypadku tłumaczem, jak trzeba. I co się okazuje, że ci państwo mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, ponieważ od pół roku nie mają w mieszkaniu wody. Jest to mieszkanie socjalne. A dlaczego nie mają wody?
Nie mają,
no bo wodociągi im odcięły, tak, bo nie płacili.
Tak.
Tam się dług namnożył i nikt tej sytuacji nie potrafi zaradzić. Oczywiście wystarczyły 2-3 rozmowy z dyrektorem wodociągów tutaj, z ośrodkiem pomocy społecznej i powiedzmy za pomogi można automatycznie za zgodą tego biorcy przekazywać w ratach należności, to można spłacać i powiedzmy, że w poniedziałek już państwo po pół roku będą mieli podłączoną wodę i ten główny powód odebrania władzy rodzicielskiej został w tym przypadku jakby zniwelowany, bo już pracownik socjalny, prawda, OPS-u, jak również kurator występowali do sądu, aby pozbawić z tak błahego powodu tutaj praw rodzicielskich. Ja myślę, że takich sytuacji różnych jest więcej w Polsce, ale jeszcze chcę dodać, że również te same powiatowe centra pomocy rodzinie potem, kiedy to dziecko uzyska pełnoletność, czyli 18 lat, wychodzi z rodziny zastępczej bądź z ośrodka opiekuńczego i my go znowu usamodzielniamy. tego młodego człowieka. Powiem szczerze, z moich obserwacji to wynika, że usamodzielnienie młodego człowieka, czy do dziewczyny, czy chłopca, z rodziny zastępczej jest o wiele łatwiejsze niż z ośrodka dużego, typu dom dziecka, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. Jednak ta rodzina zastępcza tutaj jest bliżej tego człowieka, daje mu nie tylko miłość, ale uczy go pewnych zasad i ten człowiek już jest ukierunkowany w momencie, kiedy on musi już sam wchodzić w życie dorosłe, a my mamy mu pomóc. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, a więc widzi pan dobrą...
na ten temat również tak? Uwagi państwa, rodziców zastępczych. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Krystianie. Tak, kto z internetu?
Ja tylko słuchając pana, moja taka myśl jest, że ja mimo, że uważam, że nasza praca z dziećmi jest dosyć trudna właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy jest ten kryzys, kiedy dziecko przeżywa tą rozpacz, ale ja sobie nie wyobrażam być tą osobą, która wchodzi do rodziny i wykonuje, że tak powiem, tą interwencję. Są to jakieś nieliczne osoby, które są w stanie to wytrzymywać, ponieważ to jest rozpacz, kiedy do rodziny wchodzi pracownik socjalny, najczęściej w asyście policji i dosłownie nieraz siłą są odbierane dzieci. Jestem pełen, że tak powiem, uznania nad taką pracą. Ktoś musi też to zrobić.
Teraz tak dodać do tego, bo też tak się słuchając zastanowiłam, że większą traumę, zdecydowanie większą traumę przechodzą dzieci. Bo tak jak tutaj ten pan Krystian wspomniał, dzieci, które już trafią do rodzin zastępczych, rodziny biologiczne mają szansę odzyskać te dzieci. Wystarczyłoby tylko zacząć pracować nad sobą. Jeżeli to dziecko jest dla nich takim skarbem, najważniejszym, co mają, to powinni się zmobilizować. Natomiast z naszych doświadczeń, tutaj my się kontaktujemy, wiemy, że nie zdarzyło się. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby dzieci, które zostały odebrane i przekazane do rodzin zastępczych, wróciły do rodziny biologicznej. Bardzo rzadko, wyjątkowe przypadki. Natomiast
w moim domu było do tej pory 18 dzieci i jedno wróciło do mamy.
To znaczy, to można powiedzieć, że jedno środowisko rodzinne wykazywało jakąś taką chęć
i
pracowało nad tym, żeby dzieci wróciły.
W konkretnym przypadku wystarczyło wyciągnięcie ręki najbliższej rodziny, pomoc troszeczkę może też instytucji i dziecko mogło z powrotem wrócić do mamy. Natomiast w 17 przypadkach to się nie udało. I takie są generalnie statystyki polskie. Bardzo mało dzieci wraca z powrotem do rodziny biologicznej, albo jest to winą słabego wspierania tych rodzin w problemach, w kryzysach, albo jest to skutkiem kompletnej demoralizacji.
Tak, rozkładu rodziny.
W momencie, kiedy dziecko jest odbierane, rodzina jakoś deklaruje, przeżywa ten dramat, deklaruje, mama często idzie na leczenie z własnej woli, po czym mija pewien czas, jest...
Emocje się wyciszają.
Wyciszają, tak. Ona jest jakby bez obowiązków, jest jej... trudno powiedzieć, czy dobrze, czy... W każdym bądź razie, jakby się... Przestaje pracować nad tym.
To, co państwo mówią, również trzeba wziąć pod uwagę. To, co powiedział pan Krystian, to jak gdyby spojrzenie z drugiej strony troszeczkę. Pan Krystian mówił o tym, tej kwestii finansowej, ale przecież rodzicielstwo zastępcze również kosztuje, prawda? Również kosztuje państwo. Także być może, że gdyby ci asystenci rzeczywiście funkcjonowali już w środowiskach rodzinnych, być może, że wiele tych procesów można byłoby jakoś zatrzymać.
Bo te finanse są właśnie takie, jest to taki drażliwy dosyć temat. Natomiast każde dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, nie trafia do domu dziecka.
Mhm. Tak.
I przeliczając teraz pieniądze, które otrzymuje rodzina zastępcza w porównaniu z domem dziecka, są zdecydowanie mniejsze.
Tak, oczywiście. To placówka mówiąc brzydko,
koszt pobytu dziecka w placówce wynosi średnio 3 razy więcej niż koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
Tak. Mamy telefon następny. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Wanda z Torunia. Pozdrawiam Cię, Wandku, i Marylko serdecznie. Ja chciałabym zabrać głos, dać takie żywe świadectwo tego, jak działa rodzina zastępcza i w ogóle jakie nurtują nas przede wszystkim problemy.
Bardzo prosimy.
Ja mam taką sytuację, że dzieci zostały zabrane niektóre siłą, niektóre były wcześniej w domu dziecka, natomiast jest to rodzeństwo, które przebywa u mnie no już prawie 5 lat i moja obserwacja jest taka, że po prostu w chwili, kiedy te dzieci przyszły do nas, rodzice jakoś tam się żywo nimi interesowali, starali się coś zrobić. Natomiast w tym momencie oni tak jakby no nie chcą tego kontaktu z tymi dziećmi, oni się już po prostu od nich odzwyczaili. I w tej chwili obawa jest taka, że za chwilę te dzieci będą dorastały, zdobędą pełnoletność i obawa jest taka, gdzie one wrócą, bo w zasadzie te więzi, one zamiast jakoś, no nie wiem, z biegiem lat nabierać większych więzi i tak dalej, to wszystko jest osłabione, zerwane wręcz przeciwnie, wręcz nawet, bo po prostu jest tak, jak jest, tak? Brakuje tam współpracy, ewidentnie brakuje współpracy między PCPR-em na przykład, a rodziną biologiczną i nami. My staramy się, żeby dzieci kontakt miały. No mama już to zaprzestała całkowicie. Ojcowie jeszcze jakoś tam reagują i odwiedzają te dzieci, ale no nasze obawy są właśnie takie, co dalej będzie z tymi dziećmi, tak?
Tak, następny problem.
To jest chyba problem wszystkich rodzin, bo jak do tej pory nikt nie pracuje z tymi rodzinami biologicznymi. To jest dramat tych dzieci, bo one nabierają świadomości, dojrzewają u nas, przyglądają się, jak wygląda życie w takiej normalnej, tradycyjnej rodzinie, poznały nasze rodziny i wiedzą, że to tak nie powinno być, tak? Mhm. I teraz nadchodzi ten moment, kiedy no one będą musiały się gdzieś tam w życiu odnaleźć, no bo nie ma takiej możliwości nawet, żebym ja ich wszystkich zatrzymała przy sobie, prawda? One mogą do mnie przyjść, to jakieś wsparcie, przyjechać na święta i tak dalej, no ale na co dzień one nie będą mogły u nas zamieszkać.
Mhm. Myślę, Wandziu, co powiedziałaś, to jest to, co pan Krystian wcześniej mówił, kwestia usamodzielnienia i niestety statystyki są okrutne, które mówią o tym, że 60% wychowanków placówek, ośrodków wychowawczych to są później osoby bezdomne, które tak naprawdę są dalej beneficjentami pomocy społecznej. Natomiast z naszej strony jest to bardzo trudne, kiedy my patrzymy na dzieci. Może nie tak, ja jako pogotowie, bo dzieci u mnie są krócej. Natomiast tak jak w twoim wypadku, kiedy będziesz zajmowała się dziećmi do dorosłości, bądź do tego czasu, do 25 lat, kiedy będą mogły jeszcze korzystać z tej pomocy, kiedy będą się oczywiście uczyły, bo to jest warunkiem tego, żeby przedłużyć pobyt w rodzinie. Ale później tak naprawdę rodziny zastępcze patrzą, że te dzieci
wychodzą
w przestrzeń taką, która jest nie do życia.
Wracają niestety do rodzin biologicznych. Czyli w to samo środowisko, które zostały. No i niestety.
Jest to jakiś kolejny element, który trzeba rozwiązać systemowo.
Mówiąc tak najbardziej potocznie, prawda? W całym tym systemie wobec tego. Już któryś telefon, który głos, który mówi o tym, że w środowisku, jak gdyby nie w środowisku, myślę tutaj o urzędach. No nie chcemy tutaj oceniać, bo ja to już jak najbardziej nie chcę, dlatego że mam mało doświadczenia w tej sprawie, ale państwo chyba też nie. Ale wychodzi na to, że urzędy, które powinny jakoś pracować nad tymi rodzinami, którym dzieci zostały zabrane, jakoś tak, nie wiem, też spoczywają na laurach? Czy nie wiem, czy...
No, niestety jest to naturalna kolej rzeczy, że dziecko, niezależnie czy wychowuje się w rodzinie swojej własnej biologicznej, dobrej rodzinie, czy w rodzinie zastępczej, ono musi kiedyś się usamodzielnić. Mm-hmm. I tym dzieciom jest zdecydowanie trudniej, ponieważ one nie mają takiego zaplecza, nie mają tego miejsca powrotu, jeżeli coś im się nie powiedzie w życiu, nie mają dokąd wrócić. I no, jest to dramat, ale to są fakty i... Jedynie co jest w gestii wsparcia, jest to tak zwana pomoc na usamodzielnienie. Są to pewne środki, one nie są duże, one to są takie środki, które można w bardzo szybkim okresie roztrwonić. Jeżeli ta młoda osoba nie ma w sobie umiejętności gospodarzenia, to prędzej czy później zdana jest sama na siebie.
Ale takiej bazy, gdzie mieszkania, czy czegoś, gdzie mogłaby startować.
No, kolejki po mieszkania socjalne, wiemy, jakie są, to tak. Są kilkusetosobowe kolejki.
Czy, Kasiu, czy ty odebrałaś jeszcze jakiś telefon? Nie, no to już będziemy kończyć. Bardzo dobrze, dziękuję. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Nie wiem, jakiś głos na koniec. Panie Waldemarze, chciał pan jakieś zaapelować o...
My o dzięki uprzejmości pani Barbary byliśmy tutaj rok temu i teraz jesteśmy. Przez ten rok wiele się zmieniło. Zmieniła się też w moim osobistym życiu, a jakaś sytuacja zmieniła się też w rodzicielstwie, zmieniła się atmosfera wokół rodzicielstwa zastępczego.
To znaczy jak się zmieniła? Jest lepsza czy gorsza?
Uważamy, że troszeczkę jak gdyby zagęściła się ta atmosfera.
Zagęściła się tak. Jednak. Mhm.
Natomiast jak gdyby mój apel taki, jaki był w zeszłym roku, żeby osoby, które mają warunki, które odchowały własne dzieci, które są już na takim etapie, że mają dużo czasu, a mogłyby się zająć. No mój apel jest taki, żeby zwracać się do ośrodków adopcyjnych z tą chęcią odbycia szkolenia, żeby być ewentualnym kandydatem. Ale tak jak w zeszłym roku miałem taki entuzjastyczny może apel i prosiłem, żeby zastanawiać się, to dziś mówię to, aby poważnie się nad tym zastanowić. Ponieważ aby być rodzicem zastępczym długoterminowo, nie na chwilę, nie na rok, aby nie robić nadziei tym dzieciom. Potrzebny jest cały system szerokiego wsparcia dla tych rodzin. Nie wystarczy tym rodzinom dać środków, które zresztą przez 6 lat nie zmieniły się w kwotowo nic. Tak. A wiemy, jak się zmieniła sytuacja.
Tak, oczywiście rzeczywistość się zmienia, ceny i wszystko. Tak.
Nie wystarczy jakąś ograniczoną kwotę dać na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, ale trzeba regularnie rodziny zastępcze wspierać. Rodziny zastępcze bez wsparcia szerokiego.
A więc właśnie,
pomocy.
Mówiliśmy tutaj o jakimś może pęknięciu tego systemu opieki nad rodzinami biologicznymi, ale...
Nam bardzo zależy na dobrej woli w stosunku do nas, abyśmy byli partnerami też w rozmowie, abyśmy nie byli traktowani jak beneficjenci pomocy społecznej. My jesteśmy elementem pomocy społecznej. My jesteśmy tymi, którzy dobrowolnie, bez przymusu chcą opiekować się nie swoimi dziećmi. I nie możemy być traktowani przedmiotowo. Głos rodzin zastępczych powinien też być wysłuchiwany, powinien być ważnym elementem w tworzeniu nowej ustawy. Dużo mogłem mówić. Zachęcam do tego, aby być rodziną zastępczą, ale żeby się poważnie też nad tym zastanowić.
Troszkę gorzko kończymy.
Tak, ja trochę inaczej.
Tak.
Tak jak tutaj mówimy cały czas, praca jest bardzo ciężka, bardzo trudna. Dzieci są... z wieloma różnymi problemami. Natomiast daje ogromną satysfakcję. I jeżeli tylko pójdzie się do szkoły, gdzie dziecko jest niepełnosprawne, niemówiące, niesłyszące i pani chwali i mówi, że pięknie czyta, że ma piątki, że jest najlepsza w klasie, to po prostu serce rośnie.
Tak.
I
dziękuję wystarczy. Bardzo. Drodzy Państwo, kończymy już niestety. 14 godzina. Dzisiaj mówiliśmy o rodzicielstwie zastępczym. Tutaj to, co pan Waldemar na koniec powiedział, to uświadomiło mi, że nie powiedzieliśmy o bardzo ważnych jeszcze sprawach, ale może na następne spotkanie kiedyś, panie Waldemarze, zapraszam za jakieś pół roku.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Kasi realizującej nasz program. Dziękuję paniom studentkom, pani Karolinie i pani Ani, panu Waldemarowi Kłakowskiemu oraz pani Marii Trymerskiej z Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wirgiliusz. Życzę Państwu dużo siły na dalszą pracę z dziećmi, które są pod Państwa opieką. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.